Załóżmy taki klasyczny, wręcz powszechny scenariusz. Mamy przed sobą dach. Zwykły dach, który no aż prosi się o nową warstwę farby.
O, każdy z nas chyba zna ten ból.
Prawda. Bierzemy miarkę, liczymy długość, mnożymy przez szerokość i wychodzi nam, powiedzmy, idealnie 100 metrów kwadratowych. Kupujemy farbę wyliczoną dosłownie co do mililitra, wchodzimy na drabinę, zaczynamy malować i nagle...
I nagle puszka robi się pusta.
Właśnie, w połowie pracy. A co gorsza, to co udało się pomalować, po roku zaczyna odchodzić takimi wielkimi płatami. No i rdza wraca ze zdwojoną siłą. I tu pojawia się pytanie, gdzie popełniono błąd. Przecież matematyka z podstawówki rzadko zawodzi.
Zgadza się, rzadko. Ale zawodzi w momencie, kiedy zapominamy, że dach to nie jest po prostu płaska ściana ułożona pod jakimś tam kątem.
Znaczy, ma swoją specyfikę.
Dokładnie. To jest niezwykle agresywne środowisko fizyko-chemiczne. I wiesz, ten błąd w obliczeniach, o którym wspomniałaś, to tylko wierzchołek góry lodowej. Pod spodem kryje się całkowite niezrozumienie geometrii, napięcia powierzchniowego, no i reakcji chemicznych na rozgrzanym metalu.
I właśnie tym będziemy się dzisiaj zajmować. W naszej dzisiejszej analizie rozłożymy na czynniki pierwsze takie potężne narzędzie, jakim jest aplikacja doradca farb dachowych. Oparto ją na materiałach autoryzowanego dystrybutora norweskich SARP przemysłowych Jotun, no i produktów Novocoat od Olicon Delta. Ale od razu zaznaczę, że nie będziemy traktować tej aplikacji jak jakiegoś tam zwykłego kalkulatora ze sklepu.
Jasne, bo to by było zbyt proste.
Oczywiście. Chcemy wejść w jej logikę tak krok po kroku. Zrozumieć, dlaczego zadaje zaledwie 6 pytań, a mimo to podejmuje decyzje godne inżyniera materiałowego. Zrobimy z tej rozmowy taki twardy, praktyczny poradnik planowania renowacji dachu.
Świetny plan.
No to zacznijmy od tego nieszczęsnego metrażu. Wspomniałeś przed chwilą o geometrii. Aplikacja na samym początku pyta o kształt dachu. Po co w ogóle algorytmowi wiedza o tym, czy blacha jest płaska, czy falista, skoro obrys samego budynku jest identyczny?
Wiesz co? Wyobraźnia przestrzenna płata nam tu niezłe figle. Kiedy patrzymy na dach tak z lotu ptaka, no to widzimy rzut płaski.
Dwuwymiarowy.
Tak. I jeśli mamy na dachu blachę płaską albo taką felcowaną, to ten rzut w zasadzie pokrywa się z rzeczywistością. Aplikacja robi poprawkę wynoszącą zero. Ale większość dachów, które mijamy na co dzień, to przecież konstrukcje profilowane.
No tak, te wszystkie fale i wzory.
Dokładnie. I tu algorytm wkracza do akcji. W przypadku zwykłej blachodachówki czy blachy falistej, system bezszelestnie dolicza 10% do całkowitej powierzchni.
10% to już coś, ale chyba da się to przeżyć.
Ale wyobraź sobie blachę trapezową z tymi jej wysokimi tłoczeniami i głębokimi korytami. Tutaj matematyka staje się brutalna.
To znaczy?
Powierzchnia takiej rozwiniętej, spłaszczonej blachy jest aż o 30% większa niż rzut dachu.
Zaraz, 30%?
Tak, twoje początkowe 100 metrów kwadratowych to w rzeczywistości 130 metrów metalu, który musisz fizycznie pokryć farbą.
O rany! To trochę tak, jakby próbować oszacować ilość papieru do zapakowania jakiegoś skomplikowanego prezentu, mierząc tylko dno pudełka.
O, idealne porównanie.
Ignorujemy wysokość, ścianki boczne, załamania i nagle zostajemy z gołym kartonem z boku. Ale zastanawiam się nad konsekwencjami w praktyce. Załóżmy, że zignorowałam ten profil, kupiłam farbę na 100 metrów. Widzę, że mi brakuje, więc zaczynam ją po prostu mocniej rozciągać wałkiem, żeby jakoś dojechać do końca dachu.
I to jest moment, w którym dosłownie niszczysz całą fizykę powłoki ochronnej. To zjawisko jest wybitnie niebezpieczne, szczególnie przy natrysku. Farba to przecież nie jest magiczna substancja.
Tylko konkretna chemia.
Właśnie. To ciecz, która po wyschnięciu musi stworzyć film o określonej grubości. Jeśli próbujesz ją rozciągnąć na powierzchni większej o te 30%, to drastycznie ścieniasz warstwę. A co gorsza, na tych ostrych krawędziach przetłoczeń blachy trapezowej...
Tam, gdzie są te kąty?
Tak, tam działa napięcie powierzchnione, ono naturalnie odciąga mokrą farbę od krawędzi. Więc jeśli nałożysz za mało farby, masz tam otwarte zaproszenie dla korozji.
Czyli nasza oszczędność na farbie sprawia, że dziurawimy swój pancerz, zanim on w ogóle zdąży stwardnieć.
Bezlitosna prawda. Zamiast ochrony na lata, fundujesz sobie pory, przez które tlen i woda wchodzą jak do siebie.
Dobrze, no to mamy przeliczony metraż i w tym momencie narzędzie wciela się w rolę lekarza, bo pyta o stan powierzchni.
Diagnozuje pacjenta.
Właśnie, ale zauważyłam, że algorytm operuje tu strasznie twardymi limitami. Nie można mu wpisać, że nordza jest tu i tam, trochę na środku. Pyta wprost, czy zajmuje mniej niż 20%, czy przekracza 30%. Skąd ta aptekarska precyzja?
Bo ta precyzja decyduje o tym, jakiej chemii musimy użyć. Algorytm w tym wypadku działa zero-jedynkowo, żeby chronić twoją inwestycję. Jeśli rdza, to tylko takie pojedyncze kropki, jakieś zarysowania, które łącznie zajmują poniżej 20%.
To pacjent jest w miale stabilny?
Dokładnie. Wtedy wystarczy miejscowe oczyszczenie z luźnej rdzy i aplikacja zaproponuje gruntu emalię, czyli taki produkt dwa w jednym. Nakładasz i z głowy.
A co jeśli przekroczymy te 30%?
Wtedy sytuacja zmienia się drastycznie. System od razu blokuje ci drogę na skróty. Nakazuje użycie specjalistycznego podkładu antykorozyjnego, na przykład takiego Jotun Vinigard SG88. I to na absolutnie całym dachu. Dopiero potem możesz myśleć o kolorze.
Tu muszę wejść w słowo, bo z punktu widzenia kogoś, kto robi remont raz, a dobrze, ta logika wydaje się trochę przekombinowana.
Dlaczego tak sądzisz?
No bo zamiast bawić się w to szacowanie procentów i jakieś miejscowe czyszczenie szczotką drucianą, czy nie prościej byłoby wziąć szlifierkę, zezreć wszystko do gołej takiej błyszczącej blachy i zacząć od nowa? Po co te całe diagnozy?
Instynkt nam zawsze podpowiada, że czyste znaczy lepsze.
No dokładnie. Zrywamy wszystko i lejemy nowy pancerz.
Ale inżynieria konserwacji rządzi się swoimi prawami. Zrywanie starej farby, która dobrze przylega do dachu, to jest de facto sabotaż własnej roboty.
Sabotaż?
Tak, bo stara powłoka, która wciąż mocno trzyma się podłoża, to wciąż działająca bariera ochronna. Dlaczego chcesz niszczyć coś, co spełnia swoje zadanie? Poza tym, doprowadzenie blachy na całym dachu do stanu błyszczącego metalu to jest praca tytaniczna.
No tak, dni wyrwane z życiorysu.
A do tego często zupełnie zbyteczna z punktu widzenia norm przemysłowych. Standardy stoczniowe, na przykład ten słynny standard S2, wymagają usunięcia tylko luźnej rdzy i farby, która już się łuszczy. Nie każą ci szlifować do białej stali.
Czyli algorytm ratuje nam weekendy, optymalizując ten proces.
Oczywiście. Zamiast marnować godziny na zrywanie sprawnego pancerza, pozwala ci go po prostu nadbudować. Z drugiej strony bezlitośnie ostrzega przed sytuacjami pozornie idealnymi, choćby przed świeżą blachą ocynkowaną.
O, to ciekawe. Przecież świeży ocynk wydaje się powierzchnią wręcz marzeń. Czysta, nowiutka, lśniąca blacha.
I to jest potężna pułapka. Świeże ocynki jest ekstremalnie gładki, chemicznie jest pokryty specyficznym tlenkiem cynku. To działa na farbę jak powłoka teflonowa na patelni.
Czyli farba po prostu spływa.
Zwykła farba rozpuszczalnikowa wręcz się z niego zsunie. Nie ma punktu zaczepienia. Aplikacja dobrze wie, że taka blacha wymaga albo sezonowania przez, no powiedzmy, kilkanaście miesięcy, albo bardzo agresywnego trawienia chemicznego przed malowaniem.
Niesamowite, ile miny czeka na nas, zanim w ogóle puszka zostanie otwarta. Ale skoro już mówimy o starej farbie, w dokumentacji pojawia się pojęcie, które mi brzmi trochę jak z laboratorium kryminalistycznego – test ksylenowy.
O tak.
Zanim wprowadzimy dane, mamy wziąć szmatkę z ksylenem, położyć na starą farbę i obserwować, czego my tam właściwie szukamy.
Odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Czy nowa chemia nie pogryzie się ze starą? Ksylen to potężny rozpuszczalnik. Jest bazą w wielu tych przemysłowych farbach, które aplikacja zaraz nam zaproponuje. Jeśli położysz taką szmatkę na starym dachu i farba pod nią lekko zmięknie, ale po wyparowaniu ksylenu znów stwardnieje...
Czyli wraca do swojego normalnego stanu.
Tak. To znaczy, że masz zielone światło. Polimery w starej farbie są na tyle mocne, że wytrzymają uderzenie tego nowego produktu.
A co w sytuacji, gdy ta farba pod szmatką zamieni się w taką, wiesz, gumowatą maść, która po prostu odchodzi od blachy?
To jest czerwony alarm. Kategoryczny zakaz malowania. To znaczy, że na dachu masz słabą powłokę, powiedzmy jakąś starą farbę wtalową. Jakbyś nałożyła na to mocną farbę stoczniową, to nowy rozpuszczalnik spenetrowałby tę starą warstwę i dosłownie rozsadził ją od środka.
Czyli wszystko by odpadło.
Płatami. W ciągu kilku tygodni. Nowa, droga powłoka pociągniałaby za sobą tę starą. Przy takim teście albo przy starych podłożach bitumicznych algorytm nie ma litości. każe zdzierać wszystko mechanicznie do zera.
Dobra. Czyli metraż skorygowany, diagnoza postawiona, test ksylenowy zdany, teraz aplikację otwiera zbrojownie.
Tak to można nazwać.
Wkraczamy w świat chemii stoczniowej. Widzę w zestawieniu trzy główne produkty do metalu. Pierwszy to jotun Consil Tiu. Brzmi solidnie, ale z opisu to jednoskładnikowa gruntoemalia akrylowa. Piszą, że wystarczy jedno malowanie, że wybacza błędy, że pod pędzel i że pod fotowoltaiką wytrzyma 15 lat. Prawda?
To jest absolutny wół roboczy w tym zestawieniu. Consil Tiu to farba grubopowłokowa. Opiera się na fizycznym wysychaniu rozpuszczalników. Jej siłą jest to, że łączy właściwości penetrujące podkładu z odpornością farby nawierzchniowej.
Czyli można nią poprawiać te rdzawa miejsca po czyszczeniu.
Dokładnie tak. Świetnie wchodzi w rdze, kiedy nakładamy ją pędzlem ręcznie, no i nie wymaga laboratoryjnej precyzji przy mieszaniu, więc dla tradycyjnych metod malowania jest bardzo bezpieczna.
Ale zaraz obok mamy pozycję o nazwie Jotun Pilot ACR. Farba premium, pół połysk. I tu jest parametr, którym aplikacja się mocno chwali. 55% objętościowej zawartości części stałych.
Kluczowa sprawa.
No właśnie, ale co to w ogóle znaczy dla mnie jako osoby malującej dach? Przecież płacę za pełną puszkę płynu.
I ten płyn to klucz do zrozumienia różnicy między farbą z marketu a farbą przemysłową. Jak otwierasz puszkę, masz tam substancje stałe, te wszystkie żywice, pigmenty oraz rozpuszczalnik.
Który po prostu utrzymuje to w formie płynnej.
Zgadza się. A kiedy malujesz, ten rozpuszczalnik odparowuje. I teraz pomyśl, jeśli tania farba ma tylko 30% części stałych, to znaczy, że aż 70% puszki dosłownie ulatuje ci w powietrze podczas schnięcia.
Czyli płacę głównie za to, co odparowuje.
Dokładnie. A Pilot ACR ma tych części stałych aż 55%. To potężna wartość. Po wyschnięciu zostaje na blasze bardzo gruby, zwarty pancerz, określany w branży jako DFT, grubość suchej powłoki.
Wychodzi na to, że kupujemy dużo więcej farby w samej farbie?
Zdecydowanie. Dlatego wyższa cena za litr w puszce bywa iluzją, bo jak przeliczysz to na wydajność, na te grube warstwy, to koszt zabezpieczenia metra kwadratowego dachu spada do jakichś 9, może 10 zł.
O, to całkiem rozsądnie.
Do tego Pilot ACR wysycha, a właściwie osiąga taką pyłosuchość w zaledwie 15 minut. Można nią malować nawet przy ujemnych temperaturach. To jest produkt wręcz stworzony pod agregaty natrzyskowe typu Airless.
Mamy woła roboczego, super szybką farbę natrzyskową, ale zostaje nam ten trzeci zawodnik. I to wygląda na prawdziwe monstrum. Jotun Hardtop Flexi.
O tak, wkraczamy w inną ligę.
To produkt dwuskładnikowy, poliuretanowy. Ponoć grubość 150 mikronów to dla niego żaden problem, ale procedura aplikacji brzmi jak protokół rozbrajania bomby. Maski gazowe, izocyjaniany i jakiś absurdalnie krótki czas na użycie. Co z tą chemią jest nie tak, że jest taka niebezpieczna?
Tu już mówimy o zaawansowanym sieciowaniu chemicznym. To nie jest farba, która tak po prostu schnie na powietrzu.
Tylko reaguje.
Tak. Następuje twarda reakcja chemiczna między bazą a utwardzaczem. I podczas tej reakcji uwalniają się właśnie izocyjaniany. Bardzo reaktywne związki. Problem w tym, że one uwielbiają reagować z wilgocią.
Z wilgocią w powietrzu?
Z każdą, więc jeśli wdychasz ich o parę bez specjalistycznej maski gazowej z takim filtrem węglowym A2P2, to one zaczną reagować z wilgocią w twoich własnych płucach.
O rany. Czyli taka zwykła maseczka przeciwpyłowa z marketu?
To w tym wypadku wyrok. Zero ochrony. Ale ta chemia nie wybacza też maszynom. Zjawisko potlife, o którym wspomniałaś, to jest dosłownie tykająca bomba.
Czas życia mieszaniny po jej połączeniu.
Dokładnie. Od momentu, w którym wlejesz utwardzacz do bazy, masz równo godzinę. W tym czasie musisz pomalować dach i dokładnie przepłukać sprzęt. 61. minuta oznacza, że farba w wężach twojego agregatu zmienia się w twardy, lity plastik. Niszczysz maszynę wartą kilkanaście tysięcy złotych i nic już z tym nie zrobisz.
Niesamowite. Czyli ta aplikacja naprawdę pełni tu rolę strażnika, który wręcz chroni nas przed naszą własną niewiedzą. Na marginesie dodam, że system ma też opcję dla innej powierzchni. Kiedy wpiszemy dachówkę betonową albo włókno cementową, zaproponuje farbę NovoCoat GL20.
Tak, ale to produkt wodorozcieńczalny, pozwala dachówce oddychać i zwalcza glony. I co ważne, wielkimi literami w dokumentacji jest napisane, żeby pod żadnym pozorem nie stosować jej na blachę.
Jasne. Zostawmy to, wróćmy do naszej blachy, mamy wybraną technologię, farbę i przechodzimy do estetyki. Wydawałoby się, że to przyjemny etap, ale tu też są zasady. Algorytm daje nam paletę RAL z podziałem na grupy. Standard, specjalny i specjalny ekstra. Różną się ceną. Od czego to zależy?
Tu wkracza chemia pigmentów. Baza farby to zawsze ta sama bezbarwna ciecz z żywicami, ale w mieszalniku dodaje się pigment. Im bardziej jaskrawy czy głęboki kolor z grupy specjalny ekstra, tym po prostu droższych i trudniejszych do ustabilizowania pigmentów trzeba użyć.
Czyli płacimy po prostu za rodzaj barwnika.
Tak. I aplikacja to uczciwie rozbija w wycenie. Przy okazji przypomina o starej zasadzie dekarzy. Ciemny dach, jasna elewacja.
Żeby był kontrast.
Dokładnie. Antracyt z palety RAL do szarej ściany. Głęboki brąz do beżowej. To po prostu najlepiej wygląda i ukrywa mankamenty dachu.
Dobra. Powiedzmy, że wybrałam piękny antracyt. W wirtualnym koszyku mam moją stoczniową farbę poliuretanową, ale system automatycznie, no wręcz na siłę, dorzuca mi rozcieńczalnik. Syner numer 7 dla akryli albo numer 10 dla poliuretanów. Do tego odtrzuszczacz Multi RS Super. Przecież mam w garażu jakiś uniwersalny rozpuszczalnik, nie mogę go po prostu wziąć?
O nie. Użycie uniwersalnego rozpuszczalnika do farby stoczniowej to jest jak wlanie najtańszego oleju jadalnego do silnika bolidu wyścigowego.
Aż tak?
Zmienia lepkość, ale nie niszczy wiązań chemicznych. A odtłuszczacz to jest absolutny fundament. Nawet najlepsza farba nałożona na zatłuszczony dach po prostu z niego zjedzie.
System naczyń połączonych.
Albo bierzemy cały pakiet, albo w ogóle nie zaczynamy.
Zgadza się.
I tak dochodzimy do ostatniego i chyba dla mnie najbardziej szokującego ostrzeżenia, jakie generuje ta aplikacja. Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Mamy środek lipca, piękny, bezchmurny, słoneczny weekend. Idealna temperatura, ptaszki śpiewają. Wydawałoby się, że to perfekcyjny moment, by wejść na ten dach z naszą wspaniałą chemią. A dokumentacja krzyczy na czerwono, że pełne słońce to gwarancja katastrofy technologicznej. Dlaczego wymarzona pogoda to nasz największy wróg?
Bo to, co dla ciebie jest wspaniałą pogodą na grilla, dla fizyki płowok jest po prostu piekłem. Blacha w lipcowym słońcu potrafi nagrzać się do 60, czasem wręcz 70 stopni Celsjusza.
Gorąca jak patelnia.
Dosłownie. I teraz nałóż na to grubą warstwę farby, pełnej rozpuszczalników. Zachodzi zjawisko tak zwanego szokowego odparowywania.
Jak to działa w praktyce?
Normalnie farba wysycha od dołu, powoli oddając opary ku górze. Ale na gorącej blasze rozpuszczalnik u samego dna wręcz natychmiast się gotuje i zamienia w gaz. Problem w tym, że od góry wieje wiatr i ta wierzchnia warstwa już zdążyła stworzyć cienki naskórek.
Aha, czyli gaz nie ma którędy uciec?
O właśnie. Jest uwięziony pod spodem. Zaczyna wypychać całą farbę do góry. I nagle na całym dachu tworzą ci się setki takich mikroskopijnych albo nawet całkiem sporych pęcherzy. Zamiast gładkiej tafli masz folię bąbelkową.
Wyobrażam sobie, że po kilku tygodniach to wszystko po prostu popęka.
Przy zmianach temperatur te pęcherze pękają, odsłaniając gołą blachę. Dlatego aplikacja to taki twardy nadzorca. Zabrania malowania w słońcu i każe uważać na punkt rosy.
To znaczy?
Temperatura dachu musi być co najmniej o 3 stopnie wyższa niż ten punkt, w którym z powietrza skrapla się wilgoć. Bo jak pomalujesz blachę, na której jest choćby mikroskopijna, niewidoczna dla oka warstewka wody, to ta nowa, przemysłowa farba nigdy nie zwiąże się z podłożem.
Przerażające, ile rzeczy może pójść nie tak. Ale jak czytam te instrukcje, to widzę, że to też doskonały dupochron dla producenta. Jeśli łamiesz te zasady z karty technicznej, to sam jesteś sobie winien, że pancerz odpada.
100% racji. Bierzesz całe ryzyko na siebie.
Zbliżając się do końca, z tej naszej analizy jasno wynika, że ten doradca farb dachowych to nie jest po prostu kolejne głupie okienko w sklepie internetowym. To w pełni zautomatyzowany inżynier. Łapie lajka za rękę i nie puszcza.
Wymusza myślenie w kategoriach przemysłowych.
Właśnie. Każe badać starą powłokę agresywnym ksylenem, przeliczać profil i zagięcia blachy, pilnować jakiegoś uciekającego czasu reakcji żywic, eliminuje to nasze domowe malowanie na oko.
które, powiedzmy sobie szczerze, zazwyczaj kończy się brakiem farby albo nakładaniem zbyt cienkich warstw w kluczowych miejscach. To system ochrony, który ma działać dekady, a nie tylko do najbliższej ulewy. Taki pomost między twardą fizykochemią a sobotnim majsterkowaniem wokół domu.
I to zjawisko prowadzi nas do bardzo intrygującej myśli na koniec. Bo pomyślmy o tym tak szerzej. Zwróćmy uwagę, jak potężny skok technologiczny wydarzył się tuż pod naszymi nosami. Chemia, która jeszcze kilkanaście lat temu była szczelnie zamknięta za płotami stoczni, chemia, która miała chronić kadłuby lodołamaczy, platformy wiertnicze, potężne dźwigi przed słoną wodą, mam na myśli te wszystkie reagujące z wilgocią poliuretany czy agresywne ksyleny, dzisiaj trafia w ręce ludzi, którzy po prostu chcą sobie odmalować dach nad garażem.
Niezwykła ewolucja rynku.
I to rodzi pytanie, prawda? Jak ta demokratyzacja przemysłowych materiałów zmieni cały rynek remontowy i nasze podejście do takich prac? Czy wkrótce każdy przydomowy majsterkowiecz będzie musiał opanować czytanie specjalistycznych kart charakterystyki równie biegle, co machanie tędzłem?
To bardzo możliwe.
Zostawiam z tym pytaniem wszystkich, którzy planują wkrótce wejść na drabinę. Z takim wirtualnym inżynierem ten łuszczący się koszmar z początku naszej rozmowy przestaje być kwestią jakiegoś ślepego pecha. Staje się w pełni świadomym procesem, który nie wybacza ignorancji, ale w zamian daje pancerz na lata.